Rozdział drugi. Wartość teologii naturalnej. Tradycyjnie wielu chrześcijańskich teologów i filozofów odpowiadało na zarzut, że wiara w Boga jest nieuzasadniona, odwołując się do teologii naturalnej, która jest próbą określenia tego, co da się poznać o Bogu i Jego naturze, opierając się po prostu na naturalnym ludzkim rozumie i doświadczeniu. Teologia naturalna wychodzi zazwyczaj od przedstawienia argumentów lub wskazania dowodów uzasadniających wiarę w Boga, które są powszechnie dostępne dla każdego człowieka. Wpływową i popularną formę teologii naturalnej zaprezentował w połowie XX wieku C.S. Lewis w swojej książce zatytułowanej Chrześcijaństwo po prostu. Obrońców teologii naturalnej można spotkać do dziś, w szczególności wśród chrześcijańskich filozofów. Więcej na ten temat powiem nieco dalej. Trzeba jednak przyznać, że teologia naturalna nie zajmuje poczesnego miejsca w pracach współczesnych teologów, a wręcz, że wielu teologów, w szczególności protestanckich, patrzy na nią z pewną podejrzliwością. W niniejszym rozdziale postaram się przyjrzeć przyczynom tej podejrzliwości i przedstawić argumenty za pewnym rodzajem teologii naturalnej. Przyświecać mi będą trzy cele. Po pierwsze, będę starał się pokazać wartość teologii naturalnej. Uważam, że ma ona pewne zalety, które umknęły jej krytykom, a które nawet oni są w stanie dostrzec. Po drugie, będę zastanawiał się nad tym, czy ciężar dowodu rzeczywiście spoczywa na teologach naturalnych. Na koniec zaś chciałbym powiedzieć kilka słów na temat rodzaju dowodów, jakich należy oczekiwać od teologów naturalnych, czyli dowodów, których należałoby się spodziewać, jeżeli Bóg rzeczywiście istnieje. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to fakt, że milczenie ze strony teologów dało pewną retoryczną przewagę nowym ateistom. Jednym z motywów nieustannie powtarzających się w wystąpieniach nowych ateistów jest twierdzenie, że religia nie ma racjonalnych podstaw, że opiera się ona na wierze, którą rozumieją oni po prostu jako przyjmowanie czegoś bez dowodów. Richard Dawkins z pewną dozą pogardy wspomina konferencję z teologami, w której uczestniczył w Cambridge, a podczas której, jak twierdzi, na swoje argumenty za ateizmem nie usłyszał żadnej racjonalnej odpowiedzi. Teologowie, z którymi zetknąłem się na konferencji w Cambridge, ex definitione umieszczali się w epistemologicznej strefie bezpieczeństwa, gdzie nie mogły ich dosięgnąć żadne racjonalne argumenty. Brak publicznego głosu, który wyraźnie broniłby racjonalności wiary w Boga, sprawia wrażenie, że wiara ta nie ma rozumowych podstaw. Być może to wyjaśnia, dlaczego nowi ateiści tak mało uwagi poświęcają argumentom przemawiającym za wiarą religijną. Uważają, że nie da się przedstawić poważnych argumentów, skoro przekonania religijne zależą od wiary. Dlatego też Hitchens oświadcza, że to, co da się udowodnić bez dowodu, można również obalić bez dowodzenia. Wydaje się, jak sądzę, dość jasne, że nowi ateiści są w większości ewidencjalistami pod względem przyjętego przez siebie stanowiska epistemologicznego. Ewidencjaliści twierdzą, że racjonalnie uzasadnione przekonania muszą opierać się na dowodach, a jeśli chodzi o przekonania religijne, nowi ateiści są pewni, że dowody są niewystarczające, czy wręcz nie istnieją. Jakiej odpowiedzi na ten zarzut powinni udzielić chrześcijanie? Jedną z możliwości jest zakwestionowanie ewidencjalizmu. Chrześcijańscy filozofowie, określani mianem reformowanych epistemologów, wychodzą od twierdzenia Jana Kalwina, według którego wiara w Boga jest wynikiem sensus divinitatis, naturalnej, danej człowiekowi zdolności, która prowadzi go do wiary w Boga. Według tej linii rozumowania wiara w Boga będąca wynikiem tej zdolności może być podstawowa w ścisłym znaczeniu, to znaczy nie oparta na żadnego rodzaju argumentacji czy wnioskowaniu na podstawie faktów. Najbardziej znanym obrońcą epistemologii reformowanej jest Alvin Plantinga, który zgromadził ogromną ilość wiedzy na poparcie swoich argumentów dotyczących wiary religijnej. Według epistemologii reformowanej wiara w Boga może być racjonalna nawet wówczas, gdy osoba wierząca nie posiada żadnych argumentów ani dowodów propozycjonalnych na uzasadnienie tego, w co wierzy. Plantinga, podobnie jak wielu innych epistemologów, przyjmuje pewną wersję fundacjonalizmu. Fundacjonaliści są zdania, że niektóre z naszych przekonań opierają się na innych przekonaniach. Na przykład jestem przekonany, że monitor komputera, na który w tej chwili patrzę, został wyprodukowany przez Acer. Jednak moje przekonanie opieram na spostrzeżeniu, że w dolnej części tego monitora znajduje się napis Acer i sądzę, że firma Acer umieszcza swoją nazwę na produkowanych przez siebie wyrobach. Jednak nie wszystkie nasze przekonania mogą opierać się na innych. To bowiem oznaczałoby, że potrzebowałbym nieskończonej liczby przekonań, aby w ogóle móc posiadać jakiekolwiek. W powyższym przykładzie moje przekonanie, że słowo Acer widnieje na znajdującym się przede mną monitorze, nie opiera się na żadnych innych przekonaniach. Jest to coś, co postrzegam bezpośrednio. To przekonanie dla mnie i w tym momencie ma charakter podstawowy, czyli fundamentalny. Każdy fundacjonalista przyzna zatem, że racjonalne jest żywienie pewnych przekonań o charakterze podstawowym, czyli fundamentalnym. Jasne jest, że przekonania tego rodzaju nie będą wymagały żadnego uzasadnienia ani dowodu, skoro gdyby były wynikiem wnioskowania, nie miałyby charakteru podstawowego. Reformowani epistemolodzy twierdzą, że wiara w Boga może być właśnie jednym z takich przekonań podstawowych. Jeżeli mają rację, to teologia naturalna, której treścią są argumenty za istnieniem Boga, nie jest konieczna dla rozumnej wiary w Boga. Sam zaliczam się do obrońców epistemologii reformowanej. Jestem przekonany, że jej zasadnicze twierdzenia są słuszne i będę chciał nieco dalej powiedzieć kilka słów na temat tego, dlaczego tak uważam i jak może nam to pomóc w odpowiedzi na zarzuty nowego ateizmu. Jednak epistemologia reformowana nie powinna wyczerpywać całości naszej odpowiedzi udzielonej na nowy ateizm. W końcu powiedzenie, że wiara w Boga może być racjonalna bez poparcia jej argumentacją czy dowodami propozycjonalnymi, nie oznacza, że nie istnieją dobre argumenty, czy że nie da się przedstawić mocnych dowodów. Nie ma sprzeczności w twierdzeniu, że na poparcie danego przekonania da się przedstawić argument oparty na dowodach, nawet jeśli przekonanie to byłoby racjonalne także i bez tego argumentu. Tak więc epistemologia reformowana nie wyklucza możliwości przedstawiania argumentów za istnieniem Boga. Nawet jeśli uważamy, że nie da się przedstawić argumentów za istnieniem Boga, możemy mimo wszystko chcieć twierdzić, że wiara w Boga opiera się na pewnego rodzaju dowodach. I tu musimy uważnie zastanowić się nad tym, co rozumiemy przez dowód. Gdy reformowany epistemolog twierdzi, że wiara w Boga może być uzasadniona rozumowo bez przedstawiania dowodów, używa terminu dowód w sensie dowodu propozycjonalnego. Chodzi o to, że wiara w Boga nie musi opierać się na innych sądach propozycjonalnych, ani też nie musi być wynikiem wnioskowania. Natomiast w codziennym życiu często używamy terminu dowód na określenie czegoś, co nie ma formy twierdzenia. Dla policjanta dowodem będą odciski palców zdjęte na miejscu przestępstwa. Także odczucia mogą stanowić dowód. Gdy czuję słodki smak gazowanego napoju, mogę uznać owo odczucie za dowód tego, że napój ten zawiera cukier. Oczywiście dowody nie zawsze są rozstrzygające. Napój może zawierać słodzik, a nie cukier. Ani odciski palców, ani odczucia nie są twierdzeniami, choć oczywiście można je opisać w postaci twierdzenia. A zatem nawet osoby, których zdaniem wiara w Boga nie wymaga dowodu propozycjonalnego, mogą uważać, że posiadamy innego rodzaju dowody na istnienie Boga. Jeśli stwierdzimy po prostu, że wiara w Boga może być rozumowo uzasadniona bez przedstawienia dowodów i nie dodamy do tego żadnych wyjaśnień, może to wyglądać w szczególności dla wielu laików, którzy nie są w stanie zrozumieć subtelności epistemologii reformowanej, na potwierdzenie wysuwanego przez nowych ateistów twierdzenia, że nie istnieją dowody uzasadniające wiarę w Boga. Jednak wrażenie to byłoby mylące. Krytycy teologii naturalnej i apologetyka dwuetapowa. Argumenty za istnieniem Boga często rozumiane były jako pierwszy element tego, co gdzie indziej nazwałem apologetyką dwuetapową. Jej pierwszy etap obejmuje argumenty czy powody przemawiające za wiarą w Boga. Drugi natomiast argumenty czy powody przemawiające za wiarą w to, że Bóg objawił się w szczególności w historii Izraela, w Jezusie z Nazaretu i za pośrednictwem Pisma Świętego uważanego przez chrześcijan za natchnione przez Boga. Strategie te można znaleźć w pracach wielu myślicieli, począwszy od średniowiecznych filozofów, takich jak Tomasz z Akwinu, a kończąc na C.S. Lewisie i Richardzie Swinburnie w XX wieku. Pomimo tak szacownej tradycji argumenty teologii naturalnej nie znalazły się wśród czołowych twierdzeń wysuwanych przez współczesnych obrońców chrześcijaństwa na przestrzeni ostatniego stulecia, w szczególności wśród protestantów. Powody ku temu są złożone. Jednym z nich jest rozpowszechnione przekonanie, że ostateczny cios argumentom teologii naturalnej zadali oświeceniowi filozofowie David Hume i Immanuel Kant. Oczywiście, jeżeli jakieś argumenty nie są mocne, to chrześcijanie będą musieli oprzeć się na czymś innym. Podejrzewam, że niektórzy teologowie, w szczególności ci z obozu liberalnego, mniej więcej tak właśnie sobie pomyśleli. Moim jednak zdaniem rzekomo druzgocącym argumentom Hume'a i Kanta daleko do tego, by uznać je za rozstrzygające. O dziwo, teologowie często przyjmują wnioski Hume'a i Kanta dotyczące teologii naturalnej, odrzucając jednocześnie stanowisko epistemologiczne, na którym wnioski te się opierają. Z pewnością są też jednak inne powody, dla których teologia naturalna straciła na popularności wśród protestanckich teologów. Jednym z nich jest rozpowszechnione podejrzenie, że w jakiś sposób podważa ona czy kwestionuje centralne miejsce samoobjawienia jako podstawowego źródła poznania Boga przez człowieka. Niewątpliwie bardzo silny wpływ miał tutaj wybitny teolog XX wieku, Karl Barth. Daleko mi do bycia znawcą pism Bartha, jednak miał on, jak mi się wydaje, pewne konkretne zastrzeżenia wobec teologii naturalnej, z częścią których ja również się zgadzam. Jednym z nich jest to, że teologia naturalna może prowadzić do swego rodzaju idolatrii. Jeżeli Bóg jest transcendentny i całkowicie różny od człowieka, to można byłoby uznać, że wszelka wiedza o Bogu, jaką jesteśmy w stanie zdobyć o własnych siłach, nigdy nie odda sprawiedliwości jego transcendencji. I rzeczywiście, wydaje się możliwe, że stworzymy sobie Boga na własny obraz, potwierdzając w pewnym sensie krytykę religii przedstawioną w XIX wieku przez niemieckiego filozofa Ludwiga Feuerbacha, który twierdził, że jest ona projekcją w świat wyobraźni tego, czym ludzie sami pragną się stać. Feuerbach znany jest ze swego słynnego twierdzenia, że cała teologia jest antropologią. Barth uważał, że aby uniknąć tego niebezpieczeństwa, wszelkie poznanie Boga musi pochodzić z jego samoobjawienia, nie zaś z teologii naturalnej. Niedawno chrześcijański filozof Paul Mozer także przedstawił krytykę tradycyjnej argumentacji za istnieniem Boga. Jego zdaniem prowadzi ona w najlepszym razie do rozcieńczonego teizmu, będącego zestawem przekonań na temat abstrakcyjnych twierdzeń metafizycznych. Mozer uważa, że taki rozcieńczony teizm nie ma żadnej religijnej wartości. Jeżeli Bóg istnieje, to kwestią kluczową jest nasz status wobec Niego. Nie chodzi mu o to, byśmy doszli do abstrakcyjnych twierdzeń w rodzaju Bóg istnieje. Chcę natomiast, byśmy poznali Jego samego i nawiązali z Nim właściwą relację. Autentyczne poznanie Boga byłoby wówczas wynikiem procesu, w którym dochodzimy do poznania naszego moralnego i wolicjonalnego statusu wobec Boga i Jego potęgi. Tradycyjne teistyczne argumenty oparte na dowodach z obserwacji, dowodach, które nie wymagają przemiany duchowej z naszej strony, nie przyczyniają się do osiągnięcia tego celu. Dlatego Mozer uważa, że musimy poznać Boga, otwierając się na Jego doświadczenie i samoobjawienie. Teologia naturalna jest błędem. Prowadzi ona do mylnego wniosku, że dowody za istnieniem Boga są słabe. Jest tak jednak dlatego, że poszukuje ona niewłaściwego rodzaju dowodów. Autentyczne poznanie Boga musi wypływać z pełnego spotkania z samoobjawieniem Boga, w którym musimy poznać Boga jako Pana, gdyż takim Bóg chce być przez nas poznany. Teologia naturalna jako uzasadnienie antynaturalizmu. Barth i Moser oraz inni wysuwający podobne twierdzenia dają wyraz pewnym ważnym przemyśleniom. Sądzę jednak, że nie odmawiając słuszności ich wątpliwościom, możemy mimo wszystko dostrzec ważną rolę teologii naturalnej w odpowiedzi na zarzuty nowego ateizmu. Kluczem jest spojrzenie na teologię naturalną nie jako na źródło właściwej, pozytywnej wiedzy o Bogu, ale jako na dowód słuszności tego, co nazywam antynaturalizmem. Ogólnie rzecz biorąc, antynaturalizm rozumiem jako stanowisko, które dostrzega problemy ze światopoglądem naturalistycznym, twierdzącym, że wszechświat fizyczny stanowi całość rzeczywistości. Antynaturaliści są otwarci na możliwość istnienia czegoś lub kogoś poza naturą, nawet jeżeli nie dysponujemy konkretną wiedzą na temat tego, jak taka transcendentna rzeczywistość miałaby wyglądać. Przypuśćmy, że ktoś zgadza się z krytycznymi uwagami Bartha i Mosera odnośnie do teologii naturalnej. Co wynika z tego dla kogoś, kto nie jest jeszcze osobą wierzącą? Czy oznacza to, że o ile nie zwracam się do Boga w wierze, słuchając Jego słowa i odpowiadając na nie, czy też nie szukam Boga, uznając Jego władzę i otwierając na Jego napomnienia, to najbardziej racjonalnym poglądem na wszechświat i nasze miejsce w nim ma być pogląd naturalistyczny? Czy racjonalny niewierzący powinien być ateistą? Moim zdaniem odpowiedź na te pytania stanowczo brzmi nie. Mówiąc prościej, twierdzę, że naturalistyczny pogląd na rzeczywistość sam boryka się z poważnymi problemami. Na niebie i na ziemi jest więcej rzeczy niż naturalista potrafi uzasadnić rozumowo i nawet ktoś, kto nie jest w pełni człowiekiem wierzącym, może zrozumieć trudności związane z naturalizmem. Proponuję zatem, byśmy na nowo przyjrzeli się teologii naturalnej jako argumentowi za antynaturalizmem. Wiele stwierdzeń tradycyjnej teologii naturalnej wskazuje na aspekty świata przyrodzonego, których naturalizm nie jest w stanie do końca wyjaśnić. Istnieją w naturze pewne elementy, które wskazują poza nią samą. Określam je mianem znaków naturalnych. Nawet jeśli nie dają nam one prawdziwego poznania Boga, pomagają zobaczyć, że świat przyrodzony wskazuje poza siebie, na nieprzeniknioną tajemnicę. Teologia naturalna formułuje pytania, które powinien sobie zadawać racjonalnie myślący człowiek. Nawet jeśli teolog naturalny nie potrafi w pełni na nie odpowiedzieć, to same pytania nakierowują nas na te rodzaje odpowiedzi, jakich każą nam szukać Barth i Moser. Najprościej mówiąc, odrzucam twierdzenie, jakoby naturalizm był koniecznie najbardziej racjonalnym, możliwym do przyjęcia poglądem na rzeczywistość, nawet jeśli ktoś nie jest jeszcze chrześcijaninem. Aby przekonać się, w jaki sposób może nam pomóc teologia naturalna, musimy jasno uświadomić sobie sytuację poznawczą, w jakiej znajduje się ktoś, kto zastanawia się nad zaletami naturalizmu w porównaniu z rywalizującymi z nim poglądami. W szczególności musimy wyraźnie zobaczyć, gdzie spoczywa tu ciężar dowodu, a także jakiego rodzaju dowodów na rzecz Boga należałoby się spodziewać, jeżeli Bóg istnieje i stworzył naturalny wszechświat. Zajmijmy się najpierw kwestią ciężaru dowodu.